Tech Love. Z miłości do technologii.
O, pięknie.
Hej, cześć, witajcie. Dzisiaj w pełnym składzie, cała trójeczka. Cześć Maciek, cześć Marcel.
Cześć.
Cześć.
Dzisiaj mamy sporo tematów na liście. Temat taki na początek, mamy trochę tematów samochodowych, trochę tematów niesamochodowych. Temat na początek, który... O, widzę, ktoś tu dopisał coś do listy i bardzo dobrze. Temat na początek, który dzisiaj zobaczyłem, że podobno bardzo blisko jest tego, że w końcu w Europie będziemy mogli korzystać z Tesla FSD, czyli z tej pełni autonomicznej jazdy, ponieważ dzisiaj na trwającej sesji w Genewie Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych zostało przyjęte rozporządzenie, które pozwala na wdrożenie tego właśnie takiej jazdy autonomicznej w poziomie drugim, czyli takiej jazdy w pełni autonomicznej, ale pod nadzorem osoby siedzącej za kierownicą, również w Europie, czyli to, co mamy w Stanach, co możemy oglądać, jak Tesla sobie jeżdżą same, ale ktoś siedzi za kierownicą zawsze, będzie to również rozwolone w Europie. Podobno taki horyzont czasowy tego to jest końcówka tego roku.
Znaczy, to jest też warte do odnotowania fakt, że to nie Unia Europejska o tym decyduje, tylko ONZ.
Dokładnie tak.
Bo że tutaj samochody są trochę jak broń traktowane, tak? Jeśli chodzi o autonomię. I ja szczerze mówiąc, to nie byłbym aż taki optymistyczny w tym, że to zaraz się pojawi, dlatego że jakby no wiemy, ile trwało w Stanach wprowadzenie FSD, zanim Tesla będzie gotowa, zanim Tesla jakby wybierze tą grupę docelową, to ja myślę, że trochę minie, a ja przypominam, że już 4,5 roku jestem posiadaczem FSD, za który zapłaciłem bardzo dużo pieniędzy, dwa razy więcej niż Apple Vision i nie skorzystałem jeszcze ani razu z tej całości tego rozwiązania i myślę, że pewnie prędzej. Pewnie nie skorzystam nigdy, bo pewnie szybciej sprzedam samochód niż i zmienię na nowszy, niż po prostu to będzie działało.
No tak, ale myślę, że dobrym jakby prognostykiem jest to, że wiesz, że coś się zaczyna w tym temacie dziać, no bo do tej pory Europa była troszeczkę tutaj opóźniona. Nawet ostatnio rozmawiałem w jakiejś telewizji o tym, jak w Polsce są utrudnione w ogóle testy samochodów autonomicznych, bo o ile tutaj, jeżeli chodzi właśnie, to teraz to jest takie rozporządzenie właśnie tam europejskie albo właśnie tak jak powiedziałaś ONZ, a jeżeli chodzi o takie krajowe tutaj regulacje, no to każdy kraj ma swoje regulacje. Ja jeździłem autonomicznym ID Buzzem w Niemczech i po prostu tam siedział kierowca, taki asystujący tylko na miejscu kierowcy i samochód jechał sam. Podobno w Polsce jest to w ogóle niemożliwe do zrealizowania, bo polskie prawo mówi o tym, że jeżeli chcielibyśmy testować taki samochód, to musielibyśmy mieć zgodę lokalnej społeczności, asystę policji i w ogóle jakoś masakrycznie. Do tego stopnia jest to skomplikowane, że w 2023 roku tylko jedna firma dostała taką zgodę w Polsce.
A chciałem Marcela zapytać, czy on u siebie widział te samochody autonomiczne, czy to gdzieś jeździ, czy... Bo tam wiem, że wy macie też te, w Stanach są te, które w ogóle nie posiadają kierowców, tak? Taksówki.
Wiesz co, ja widziałem takie rozwiązanie w San Francisco i to były chyba Jaguary i to się nie pamiętam jak nazywało.
Jaguary, zgadza się. To jest Waymo.
Waymo, tak. To widziałem je w San Francisco.
Czyli takie Uberki, które jeżdżą elektrycznymi Jaguarami, I-Pace'ami i jeżdżą bez kierowcy. Tutaj ja się nie miałem tym okazji przejechać, ale na pewno jeździł tym Kuba Klawiter i podlinkuję do jego filmu, żebyście sobie mogli zobaczyć, jak wygląda taki proces.
Czyli to jest tak, że to nie jest, że to są trzy samochody na miasto, tylko to jest jakaś tam większa flota, tak? Że da się to spotkać.
Tak, to normalnie możesz zamówić. To po prostu masz aplikację, zamawiasz jak Ubera, po ciebie przyjeżdża.
Okej.
Więc to normalnie jeździ. Więc to jest po prostu zupełnie taka usługa komercyjna. Ale też wiecie, tutaj Unia Europejska też idzie trochę do przodu i mam wrażenie, że to, co się teraz wydarzyło, czyli to właśnie te regulacje, one są trochę z tym związane, ponieważ te testy tego ID Buzza, którym ja jechałem, one były prowadzone po to, żeby mogła w 2026 roku zostać uruchomiona chyba w Hamburgu i chyba w Hanowerze taka usługa moja. To jest taka usługa, która jest połączeniem Ubera z autobusem. Czyli mamy takie samochodziki, które mają po 9 albo 11 miejsc dla pasażerów i zamawiasz sobie taki autobusik i to w ogóle ta usługa już teraz działa. Zamawiasz sobie, tylko że teraz ma kierowcę i to działa na tej zasadzie, że zamawiasz sobie, że chcesz przejechać skądś dokądś, czyli na przykład z centrum Hanoweru na lotnisko i zamawiasz sobie ten autobusik, on po ciebie przyjeżdża. Ty oczywiście nie możesz być, że jesteś sam w środku, ale może być tak, że są inne osoby z tobą w środku, ale wiezie cię z miejsca na miejsce, czyli od twojego adresu do twojego adresu cię zawozi, ale są tam czy tam inne osoby, no bo on liczy, algorytm oblicza wszystkie zapytania wszystkich osób i planuje tak trasę, żeby jak najmniej zbaczać z niej, a przewieźć te osoby z miejsca na miejsce. I oni chcą tą usługę w 2026 uruchomić w wersji w pełni autonomicznej, czyli będą dokładnie te same autobusiki i samochodziki, tylko że nie będą miały w ogóle kierowcy, tylko będą jeździły autonomicznie. Więc mam wrażenie, że ta regulacja trochę idzie w tym kierunku.
Czyli dzieje się.
Tak, czyli tutaj dzieje się. Myślę, że to jest w ogóle ten poziom autonomiczności, który jest tam, to jest czwarty poziom, czyli taki poziom, który mówi, że to jest poziom, że one jeżdżą w pełni autonomicznie, ale po tylko określonym terenie, że nie mogą wyjechać za ten teren. Po prostu to jest teren miasta, czyli taki, który jest zmapowany wcześniej przez nich. No ale coś się tam dzieje, więc fajnie, ja się bardzo cieszę, bo no bo wiesz, to fajne, taki jakby, mam, ja wiesz, też mam wrażenie, że wtedy będzie można faktycznie sobie dokupić w końcu w Europie FSD i się liczyć na to, że się zostanie wylosowanym, dopisanym do tej grupy, która będzie mogła to testować i jeździć w pełni autonomicznie.
Miejmy nadzieję.
To tyle w tym temacie. Mamy kolejny temat. Nowe MacBooki i brak konferencji Apple. Dwa dni temu Apple pokazało nowe MacBooki Air i wszyscy liczyli na to, że będzie konferencja. Apple ostatnio jak ognia unika konferencji specjalnych, jakichś różnych. Bardzo dużo produktów prezentuje bez konferencji. No i dostaliśmy MacBooki Air z procesorem M3. Co myślicie o tym sprzęcie?
Myślę, cisza, że to jest ewolucja. Myślę, że to jest oczekiwana ewolucja. Jakby zgadzam się z tym, że zauważyłem, że Apple unika ostatnio konferencji i uważam, że nie ma w tym nic złego, bo często te konferencje są drętwe, po prostu co najmniej powiedzieć, że drętwe. Brakuje polotu, więc jak mają robić je tak, jak robili do tej pory, to myślę, że szczególnie dla jednego produktu, jakim jest MacBook Air, mogli sobie je pominąć, więc z tego powodu dobry ruch. Natomiast komputer sam uważam, że super ewolucja. Uważam, że brakowało takiego sprzętu. Zawsze to jest dyskusja między tym, czy iść w Pro, które jest trochę większe, aktywne chłodzenie i tak dalej, versus tą mobilnością Era. Wydaje mi się, że tutaj jest taki fajny kompromis. Mi się bardzo ten komputer podoba.
Co więcej, dostaliśmy Era pierwszy raz z ekranem 15 cali.
Nie, Era dostaliśmy 15-calowego.
Nie, był.
Niedawno.
Przepraszam, to kłamie.
Niedawno dostaliśmy Era 15-calowego.
Wytnie się to.
Tak. Nie, niedawno.
Nie ma wycinania, niedawno, wszystko, niedawno wszystko na żywo.
15-calowy Air był w zeszłym roku.
Masz rację.
Na koniec
się,
zeszłego
tak,
roku
tak
jest. Premiera była jego. Wydaje mi się, że...
Tak, ale tu jest jeszcze inna rzecz a propos ekranu. Że wreszcie dostaliśmy MacBooka Air, do którego można podłączyć dwa monitory.
Pod warunkiem,
dlatego,
że zamkniemy klapę.
Tak, ale to jest dla większości osób, w tym dla mnie jest to w pełni jakby uzasadnione. Tak? Ja podwinając drugi monitor, zamykam sobie ten mały, no bo mi jest niepotrzebny już wtedy, kiedy mam na przykład dwa 27-calowe, załóżmy, tak? I dotychczas, żeby mieć taki setup, musiałbym patrzeć w MacBooka Pro. I to jeszcze z procesorem M3 Pro.
Zgadza się.
Natomiast teraz mogę wybrać Era, który jest o wiele bardziej sexy i przede wszystkim mogę, nie muszę też dopłacać do tego lepszego procesora, nie? Jeżeli go nie potrzebuję, jego wydajności.
Dla tego MacBooka Air przy jego wydajności, bo M3 tutaj robi niewątpliwie różnicę.
Jak to mówi, jak to napisało Apple na swojej stronie, tęga potęga.
No, mi tutaj bardziej, wiesz co, Norbert, chodzi o taką kwestię, że nie chodzi mi o jakie są limity tej M3, tylko chodzi mi bardziej o to, czy ta M3 spowoduje to, że tam, gdzie się M1 trotlowała na erze, to tutaj się nie będzie trotlowała z uwagi na brak aktywnego chłodzenia. Bo jeżeli to by zostało rozwiązane, to dla mnie ten komputer to jest trochę taka bezpośrednia ewolucja z tego MacBooka, którego ja mam. Bo ja mam MacBooka Pro M1, to pierwszy wyrzut ARMów, jaki był. I teraz mi zawsze w nim mocy obliczeniowej...
Czyli jeszcze 13 cali.
Tak. I jakby ja nigdy nie doświadczyłem braku mocy. Samo przejście na ARMa sprawiło, że mocy jest w opór. Więc pójście w kolejnego Pro to jest overkill trochę. Natomiast jeśli miałbym nic nie tracić, mam na myśli tutaj właśnie kwestię związaną z tym trotlowaniem się, z uwagi na brak aktywnego chłodzenia, chociaż prawda jest też taka, że montując wideo, to mi się rzadko zdarza, że się to aktywne chłodzenie włącza. Ja nie wiem, dwa razy być może mi się włączyło do tej pory to aktywne chłodzenie, więc może to jest problem taki bardziej benchmarkowy, jak testują youtuberzy i cisną tam nie wiadomo ile ścieżek i obróbek wideo. Ale wydaje mi się, że to by była fajna ewolucja dla mnie, dostać to samo, co mamy w mniejszym form faktorze, chociaż jedną rzecz zauważyłem, że bateria trzyma tam 18 godzin, w M1 było 24.
Ale jeszcze jest jedna kwestia, która z punktu widzenia osoby, która montuje wideo, to bardzo ważna jest. On ma HDR-a, jeśli chodzi o Pro.
Lepszy ekran.
A R nie ma.
Co to znaczy HDR-a?
Chodzi o to, że ekran w erze nie obsługuje, nie jest XDR-owy, tak? Nie obsługuje HDR-a.
Wiesz co, to jest bardzo...
Więc tutaj jest takie, wiesz, trochę mam takie, że z jednej strony ja jestem całym sercem za R-em. Ja uwielbiam ten komputer, on jest leciutki, fajny, przyjemny, bo jakby posiadam obecnie tego MacBooka, o którym ty mówisz również, ale również też służbowego mam tego R-a i jest naprawdę świetnym komputerem, ale... Tak, moje takie wewnętrzne, wiecie, poczucie tego, że jednakże coś tracę, to jest tutaj bym bardzo miał taki.
To ja powiem ci, Maciek, absolutnie.
Bym był w rozkroku, nie?
Wszystkich, których znam, to i tak, którzy kręcą, to mało kto kręci cokolwiek w HDR-ze, jakby dalej standardem jest ten REC 709. Jakby ja byłem kiedyś wielkim orędownikiem HDR-a i że tak powiem, pójście na całość, natomiast sam się osobiście z tym zderzyłem i zobaczyłem, że nie do końca to ma sens, dlatego jakby rozumiem, jeżeli ktoś pracuje komercyjnie w jakiejś produkcji wideo i korzysta z tego zawodowo stricte, to jak najbardziej pójdzie w MacBooka Pro, natomiast jeżeli my mówimy o kimś, kto sobie, nie wiem, amatorsko prowadzi podcast, kanał na YouTubie czy coś takiego, ja myślę, że ten MacBook Air umocnił swoją pozycję jako fajnego komputera dla influencera, bo my zawsze mówiliśmy, że to jest komputer do konsumowania treści. Uważam, że on wcale nie jest do konsumowania.
Szczególnie, że dla influencera, szczególnie, że można go kupić w tym czarnym kolorze. Nazywa się Północ.
Tym, co się tak palcuje okropnie.
Tak.
Natomiast uważam, że to jest bardzo produktywny komputer. Uważam, że dużo można na nim zrobić. Ma świetny form factor i mówię, jestem ciekawy testów, na pewno obejrzę testy na YouTubie, jak to wygląda. Jeżeli faktycznie ta M3 daje mu trochę powietrza, to dla mnie naturalnym upgrade'em z M1 za te 5 lat będzie MacBook Air.
A nie uważacie, że to, że mamy 2024, Apple daje komputer, który ma w podstawie 8 GB RAMu i 256 GB pamięci SSD, to jest śmiech na sali?
Nie.
A co więcej, chcę 1200 zł za ten RAM. Ja nie wiem, skąd oni mają ten RAM za 1200 zł, czy on jakieś dziewice go składają przy świetle księżyca, że kosztuje 1200 zł.
Ja odpowiadam ci od razu.
I dodatkowe 256 GB pamięci masowej, że mi 512 kosztuje też 1200.
Ja od razu ci odpowiadam na to pytanie i Maciek pewnie też odpowie ze swojej strony. Dla mnie dyskusja o ramie w MacBooku z ARMem to jest dyskusja o niczym trochę. To jest trochę tak samo, jak my mamy dyskusję o ramie w iPhone'ach. Jakby, słuchajcie, no, wielokrotnie zostało to udowodnione, że ten komputer jest tak szybki, że percepcja tego, jak jest RAM wykorzystywany, jest zupełnie inna w tej konstrukcji komputera niż w tych starych. I teraz zróbmy blind testy i dajmy ludziom dwa komputery z 8 GB RAMu i z 16 GB RAMu i powiedzmy, czy oni są w stanie zauważyć różnicę, czy oni są w stanie wskazać, który komputer jest, ma więcej, a mniej. Oczywiście będą takie dziedziny, jak właśnie obróbka wideo być może. Natomiast jeżeli my mówimy o komputerze do konsumowania treści właśnie, tym powiedzmy najniższym, tak? I zrobieniu jakiegoś, powiedzmy, nie wiem, podcastu, zmontowanie krótkiego filmu na YouTube'a, zrobienie jakiejś prezentacji, komputer na studia, jakieś coś. Nie patrzmy na to z perspektywy tego RAMu. Ten RAM tam, jakby to jest tylko liczba tutaj. I odnośnie dysku twardego jestem dużo bardziej krytyczny i tutaj się przychylę do tego, co mówisz. Według mnie dysk twardy jest pewnego rodzaju problemem i uważam, że w dyskach twardych następuje trochę taka inflacja, że mamy coraz to większe pliki i tak dalej. Robimy zdjęcia większymi rozdzielczościami, chociaż gdzieś to już się też zatrzymało, tak?
Wiesz, wszystko pamiętaj, musisz, wiesz, to jest ten kierunek, idziesz i wszystko przechowujesz w chmurze, na komputerze masz tylko zajawkę treści.
Trochę tak, ja też właśnie korzystam z clouda i właśnie bardziej mnie cieszy to, że iCloud dostaje większe, że tak powiem, pakiety dyskowe w tych samych...
Za większe pieniądze.
No okej, okay, no ale po prostu masz możliwość korzystania z tego na zewnątrz. Jakby ja nie będę bronił tego. Uważam, że rośnięcie dysków, zwiększenie pojemności dysków to jest coś takiego, co powinno się dziać. Czy w tym tempie, którym to robi Apple? Nie wiem. No kiedyś, kurczę, no mieliśmy iPhone'y, które były w podstawie z... czy iPady z
8 gigabajtów.
8 gigami, tak?
Nie. Teraz już tak. Poczekaj. Pierwszy iPhone miał 4 giga.
No tak. No ja pamiętam ten iPad, którego ja mam, iPad Pro ma 16 giga, ja wtedy mówiłem, że to jest dużo. Teraz uważam, że no jest mało po tych 6-7 latach jakoś, tak? Więc wydaje mi się, że na pewno tempo w dyskach twardych jest zupełnie inne niż w ramie, niż i nie powinniśmy tego jakby tak zestawiać liniowo, że jedno i drugie powinno rosnąć. Maciek, pytanie mam do ciebie, co ty sądzisz o tym ramie, bo to jest dla mnie trochę też ciekawe twoje zdanie.
Znaczy, jeśli chodzi o ten RAM, to ja się zgodzę, że większość, 90% pewnie użytkowników tego kompletnie nie odczuje, tak? Natomiast no, ta cena jest wysoka, ale to też, ja myślę, że to w ogóle w przypadku Apple się nie patrzy na to tak, jakby wiecie, no ile ten RAM kosztuje, ile ta dopłata kosztuje, patrzysz na cenę całego komputera i biorąc pod uwagę, że te Maci nie są tanie, no to jest dołożenie tylko 1200 zł do tej ceny już, która jest tak wysoka.
To właśnie to nie jest tylko 1200 zł, bo chcę ci przypomnieć, że ten podstawowy MacBook, to on kosztuje, proszę ciebie,
6000?
Tak, niecałe, 6000 zł niecałe, bez jednej złotówki. Więc ten 16 GB RAMu to jest 1/5 jego ceny. Co uważam, że to
tak,
jest dużo.
Ale, znaczy ale też druga
RAMu.
Sprawa. Druga jest sprawa jest taka, że akurat nie wiem jak w przypadku tych Airów, ale jeśli chodzi o MacBooki Pro, to Apple zaczęło jakoś tak w ostatnich miesiącach oferować i to podobno jest też, że on każą tak resellerom sprzedawać w cenie tych 8-16.
Okej.
Okay. Takie są promocje. Takie są promocje u naszych resellerów.
No tak, ale ta promocja to trzeba chwilę poczekać i nie dostaniemy go od razu, więc...
Znaczy, no wiesz, no, te komputery wyszły w październiku, nie? Te ostatnie Pro. A już były teraz na początku roku takie promocje, tak? Na przełomie roku. Więc może tutaj też się coś dzieje, może tutaj
na
też...
Na obronę Apple trzeba powiedzieć, że jak zapłacimy te 1200 zł, to nie tylko dostaniemy 8 giga RAMu więcej, tylko dostaniemy też inny procesor, bo w wersji z RAMem 8-gigowym mamy procesor, który ma 10-rdzeniowe GPU, a w wersji, która ma 16 GB RAM-u, mamy 10-rdzeniowe GPU. Czyli troszeczkę.
To ciekawe.
Tak, to bardzo ciekawe.
To ciekawe, że to jest powiązane, bo zazwyczaj było to oddzielnie, nie? Trzeba było wybierać procesor osobno,
a tutaj,
pamięć.
A tutaj jakby się dzieje to z automatu. Więc...
Znaczy przede wszystkim pamiętajmy, po prostu może takich procesorów nie być, bo ten RAM jest zbudowany w procesor. Pytałeś, jaki to jest RAM? To jest RAM, zbudowany, który jest częścią procesora.
No, dlatego jest taki szybki, dlatego możemy nie odczuwać jego braku, bo jeżeli sam procesor jest na tyle szybki i wykonuje wszystko szybko, no to tego RAMu po prostu nie odczuwamy.
Tak, do tego mamy bardzo szybkie też dyski twarde w MacBookach, na których są dane zrzucane z tego RAMu, tak, na bieżąco i tego nie odczuwamy. To jest to, o czym Marcel mówił.
Ja mam jedną rzecz do dodania trochę, bo... Ja mówię, ja słucham tej krytyki ciągle na Twitterze odnośnie tego RAM-u, odnośnie tych dysków, a powiem wam tak. Microsoft sprzedaje Surface'a Pro 9. To jest bardzo dobry komputer, naprawdę. Ja miałem przyjemność z tego korzystać, uważam, że to jest genialne urządzenie. I ono w podstawowej wersji za $1000 ma 8 giga RAM-u i 128 GB SSD. Przy 12 generacji i piątki. Jeżeli chcemy zrobić update o 128 GB dysku, to musimy dopłacić za to $150.
Czyli 600, połowę tego co będzie.
Więc to nie jest tak, że Apple jest nagle monopolistą wysokich cen RAM-u czy wysokich cen dysku. No nie jest tak. Ja jakby rozumiem zarzut społeczny, bo żyliśmy w czasach, w których chodziło się do sklepów typu, nie będę nazw wymieniał, kupowało się kość Kingstona i się samemu wsadzało do komputera. Trochę inaczej te komputery się teraz konstruuje, tak?
No tak, tak, no to po prostu... No, po prostu musimy zrozumieć to, co powiedział Maciek, że faktycznie ten RAM to jest zupełnie coś innego, to jest część procesora, która jest bardzo szybka. I co do zasady, ja uważam w ogóle, że te 5999 za 13-calowego MacBooka, którego możesz kupić w kolorze ciemnym, to jest bardzo dobra cena i nie uważam, że to była cena przesadzona, to jest cena jak najbardziej okej. Okay. Pewnie fajniej bym się czuł, gdyby tam było w standardzie właśnie trochę więcej tego RAM-u albo dysku twardego, ale to co powiedziałeś, to może wystarczy poczekać na promocję i w najbliższej promocji jakoś się to poprawi. Taka ciekawostka w ogóle, że zobaczcie, że 14-calowy MacBook Pro, który w standardzie ma 16, który ma, on nie ma w standardzie 16 GB RAM-u. Wydawało mi się kiedyś, że miały że 14-calowe miały w standardzie 16 GB RAM-u, a teraz nie mają.
Tak były sprzedawane.
No to...
przez ostatni czas. Ale swoją drogą jeszcze a propos tych MacBooków, to jeżeli ktoś...
Bo z Pro, dlatego ja myślę, bo z procesorem Pro mają 16.
Pro.
Tak, mają nawet nie 16, tylko 18 GB RAM-u.
A ja mam... Tak, ale to jeszcze jest jedno. Jedna jest jeszcze kwestia a propos tych MacBooków Air, że jeżeli komuś nie zależy na tej największej wydajności tego M3, to w bardzo dobrych cenach obecnie można kupić te M2. Bo tam widziałem, że ceny coś... czwórka z przodu na pewno była. Nie pamiętam już dokładnie, jaka to była cena, ale coś 4000 z jakimś hakiem. Widziałem.
Z hakiem takim odpowiednim 999 to jest ten hak.
Okej. Okay.
No to bym pewnie kupił, dołożył ten 1000 i no to jednak M3.
Pewnie tak, a do dysku nie chciałeś.
Tak, dokładnie. Tak, do dysku nie chciałem, dokładnie. Więc.
Ale, to dołożysz do procesora, który nie ma dla ciebie pewnie znaczenia.
Prawdopodobnie tak. Wiesz co, no jednak jest 1,6 razy szybszy i tak jak przekonywał Marcel, szybszy procesor to mniejsza potrzeba dokładania do RAM-u. Więc ja bym się skusił na tego 16 giga, na tego właśnie z procesorem M3, ale z drugiej strony jestem zakochany w swoje 14-calowym MacBooku Pro, jeszcze z M1 Pro, więc też na razie nie widzę powodów do zmian. Ostatnia rzecz o tym MacBooku, jest w nim MagSafe, a chyba w poprzednim MagSafe'a nie było, czy był już?
Był też.
Jak zawsze się tutaj wtrącę z niepotrzebną rzeczą. Tak samo jak z ekranem, nieważne. Ja bym na tym zakończył MacBooki.
Znaczy, ja to zakończę też tak, taką tak? dygresją, że zawsze z taką grupą zawodową współpracowałem, deweloperzy, którzy wytwarzają oprogramowanie, w sensie, i oni zawsze chcieli więcej RAMu i więcej procesorów.
Dokładnie tak. No to zawsze, to jest normalka. Normalka. Na liście mamy tematów, mamy napisany fajny temat, który mi wyleciał, a ktoś go na szczęście dopisał, czyli iOS 17.4, czyli ten, który właśnie został wdrożony, ten, w którym mamy możliwość posiadania zewnętrznych sklepów z aplikacjami. Jeszcze takiego sklepu chyba żadnego nie ma, ale niebawem się pojawią, i ten, który wymusza na Apple zapytanie się ciebie, czy na pewno chcesz korzystać z Safari, czy może byś chciał inną przeglądarkę. I ten iOS ma transkrypcję podcastów.
Tak, w kilku językach, chyba niemiecki, hiszpański, angielski, tak? Ja uważam, że jest to na pewno bardzo fajne, jeżeli chodzi o... Szczególnie w języku angielskim, jak dla mnie, tak?
No mi brakuje na pewno języka polskiego, bo fajnie było mieć...
No tak, tylko że wiesz, no po polsku, no czy będziesz te podcast czytał?
Ja myślę, że ten, że polska transkrypcja będzie zaraz po tym, jak Apple Vision wejdzie do Polski.
Nie, to zaraz po Siri.
No, bo Siri będzie zaraz po Apple Vision albo przed, już nie pamiętam, przed, jak to jest kolejny.
Przed.
Okay. To zaraz po tym, jak pierwszy Apple Store powstanie.
Ale masz rację, Maciek. Transkrypcja jest ważniejsza dla angielskiego języcznych podcastów, bo faktycznie ten język, którym się nie posługujemy naturalnie.
Czasami chcemy coś tu spojrzeć, bo nie dosłyszymy dokładnie, i tak dalej, dokładnie, prawda?
I dla mnie to bardzo, więc... mi to bardzo pomaga, tak samo jak napisy w filmie, który oglądam.
A powiedzcie mi, a co myślimy o tym jeszcze...
Właśnie chciałem w tym momencie sklepu po jedną rzecz powiedzieć, bo Norbert powiedział coś takiego, że pewnie się niedługo doczekamy sklepów. Ja wiem, jakiego się na pewno nie doczekamy w najbliższym czasie.
Epica. Saga Epic tak, Apple trwa.
Tak, i Epic został wyrzucony całkowicie z Apple Store'a. Z App Store'a, tak?
Tak, ale no pewnie się doczekamy zaraz tych sklepów jakichś zewnętrznych. Pytanie... Z drugiej strony pytanie, po co tak naprawdę? Czy w ogóle, czy jakaś firma zobaczy biznes w tym, żeby taki sklep wypuścić? Bo co ciekawe, to jest jeszcze w ogóle tak, że to nie jest tak, że to że ktoś sobie wymyśli, że chce ominąć opłaty Apple, na przykład te 30% za sprzedaż aplikacji albo subskrypcji czy czegoś, i wypuści sobie firma X, która ma oprogramowanie Y, wstawi sobie swój sklep i w tym sklepie będzie miała to oprogramowanie swoje i tylko będzie miała to. Nie. Jeżeli otwieramy taki sklep, to musimy tam wpuszczać wszystkie inne zewnętrzne aplikacje, czyli ktoś inny też będzie mógł przyjść do nas i powiedzieć nam, hej, chcę być w twoim sklepie, i będziesz musiał go wpuścić. Więc tam jest...
Ale ja mam bardzo fajne obejście tego, jak zrobić, żeby nikt do mnie nie przyszedł do sklepu.
No bardzo duże prowizje.
No tak, wyobraź sobie, że jesteś na przykład, wyobrażam sobie, że Adobe otwiera sobie sklep. No i za wrzucenie oprogramowania Adobe niech będzie 99% marży, którą musisz przekazać na sklep. No dobra, no ale dla Adobe nie ma znaczenia, no bo to ich produkt poszedł na ich sklep, a czyjś inny produkt pójdzie w inny sklep. Ja uważam, że tam jest potencjał biznesowy na takie własne sklepy i ale robienie brandów. I na przykład myślę, że jeżeli będziesz miał sklep z jakąś grą, która będzie sprzedawała walutę wewnątrz tej gry i tak dalej, to niekoniecznie inna gra będzie chciała wejść do tego sklepu, tylko zrobić sobie swój osobny sklep. Myślę, że to tutaj bardziej chodzi o to, że często te sklepy będą umieszczane wewnątrz aplikacji. To znaczy, że nie wiem, właśnie grasz sobie w Call of Duty mobilną wersję, chcesz kupić walutę tam wewnątrz tego Call of Duty, no to masz taką możliwość kupić ją bezprowizyjnie. I to trochę na takiej zasadzie będzie działać.
Ale hola hola, ty żeby taki sklep stworzyć, to raz, że musisz wydać bardzo dużo pieniędzy na to, a dwa, jeżeli osiągniesz jakąś tam ilość tych użytkowników, to będziesz musiał za każdego użytkownika płacić Apple'owi opłatę, tam oni to jakoś nazwali, tak, nie pamiętam już dokładnie, jak to się nazywało, ale jakąś prowizję taką stałą, kwotową, już nie procent sprzedaży. I może się okazać, że po prostu w przypadku tych wszystkich aplikacji, które są w większości za darmo ogrywane, to im się kompletnie nie będzie to opłacało. Bo tam pewnie klient płacący to jest jakiś promil tych osób, które z tego korzystają.
No to, co teraz powiedziałeś, to chyba trochę dla mnie pokazuje absurd całej sytuacji, tak? Bo finalnie i tak zakręcimy kółko i te pieniądze do Apple wrócą. Według mnie,
tak.
Ja mam jakąś tam opinię na ten temat i dzisiaj ją, że tak powiem, wygłoszę. Ja uważam, że to jest trochę nie fair. Uważam, że to jest trochę decyzja producenta sprzętu, żeby ustalić zasady, w jakich to będzie funkcjonować, tak? Nie ma monopolu na rynku, że jest tylko iPhone, bo jeżeli komuś się nie podoba, to może sobie skorzystać z Androida, może sobie skorzystać z Huawei'a i tam są inne trochę zasady, natomiast ktoś stworzył sobie telefon, ktoś stworzył system operacyjny, narzędzia deweloperskie, marketing, przyciągnął tych użytkowników, stworzył platformę do sprzedawania tego. Nie jest tak, że płacisz 80% Apple'owi, tylko płacisz tam drobną część za to. I uważam, że to jest trochę dziwna sprawa, bo też to rozwiązanie, które zostało wprowadzone, ono de facto nie rozwiązuje tego problemu, tylko wprowadza kombinatorykę. Nie wiem, jak wy na to patrzycie.
Znaczy tak, tutaj jeszcze kwestia jest taka, bo jeśli chodzi na przykład, bardzo podobna sytuacja jest na rynku tych gier, tak? Tam jest Steam, który tak naprawdę zgarnia tam mnóstwą część tortu tego, tam praktycznie sprzedaż gier poza Steamem nie istnieje, oni też mają swoje jakieś tam prowizje, ale to jest też firma, która, zobaczcie, wydała sobie własne urządzenie, tak? Do grania i tak naprawdę oni nie potrzebują być w Apple'u, bo oni swoich graczy mobilnych przeciągają na własny sprzęt. I dlaczego niech sobie po prostu Spotify zrobi odtwarzacz muzyczny oddzielny, tak? I niech tam sprzedaje swoją usługę, czy tam jakiś Epic, nie?
Znaczy,
Epic może zrobić to samo.
Myślę, że to jest tak. Jestem w pełni zgodzie tutaj z Marcelem. Dla mnie też to jest dziwne, ponieważ to nie jest tak, że iPhone jest monopolistą na rynku. Przecież każdy może sobie wybrać inne urządzenie niż iPhone, może kupić sobie. Tych marek jest od groma różnych, więc też uważam, że ta regulacja jest zbyt daleko posunięta. Zresztą tak samo jak i o przeglądarkę chodzi, bo przecież każdy może zainstalować sobie przeglądarkę jaką chce i wiecie, to nie jest, kurczę, to jest wręcz odwrotnie, bo jeżeli patrzysz w skali świata, to chyba Android ma więcej jednak urządzeń aktywnych niż iOS.
No tak.
Znaczy to jest z przeglądarkami dosyć inna kwestia, bo oczywiście przeglądarki w iPhone'ach były, natomiast teraz umożliwiono tworzenie własnych silników przeglądarek.
No tak.
Bo dotychczas ten Chrome, który był na iPhone'ie, czy tam Firefox, czy jakakolwiek inna przeglądarka, to było nakładka na Safari tak naprawdę. Pod spodem był
Safari. Maciek, ja ci powiem
Safari,
jeszcze jedną rzecz a propos tego, co teraz mówisz. Jakby zawsze, może zawsze nie, ale dla wielu ludzi, którzy wybierali platformę iOS, to była trochę na takiej samej zasadzie, jak niektórzy wybierali marki jak BMW czy Toyota w samochodach. Liczyła się pewna niezawodność, liczyła się pewna kultura tej firmy i sposób, w jaki oni wydają sprzęt. Apple zawsze kojarzył się z bezpieczeństwem, z prywatnością danych. Zawsze to gwarantował, tak? Apple Store to była taka ostoja tego, że pobierając aplikację z Apple Store'a miałeś bardzo dużą dozę bezpieczeństwa. W sensie Apple zresztą sam wiesz, bo wrzucaliśmy aplikacje firmowe do sklepów i widzieliśmy w jakim trybie Apple odrzuca, w jakim Google odrzuca. Jest bardzo duża weryfikacja i ja miałem taką świadomość zawsze i takie poczucie bezpieczeństwa, że to, co pobieram z Apple Store'a jest bezpieczne. Analogicznie miałem to samo z Safari, odkąd wprowadzili te kwestie prywatności i tak dalej, więc moje pójście w stronę Apple też jest podyktowane tą kwestią bezpieczeństwa i teraz ktoś de facto brutalnie mi ustawą to próbuje zabrać, tak? Czyli a tu będziesz miał dodatkowe inne sklepy, z których możesz sobie zainstalować aplikację, a tu będziesz miał inną przeglądarkę z innym silnikiem, ale to już nie jest Apple, no nie?
No i w sumie masz rację, że to jakby w sumie obniża bezpieczeństwo całej platformy, więc ja nie wiem, czy Apple teraz nie wytoczy Unii Europejskiej procesu o obniżenie wartości całej marki, no bo skoro obniżamy bezpieczeństwo telefonu i ono jest ewidentnie niższe,
loadingu na przykład aplikacji, tak?
No właśnie chciałem się wtrącić tutaj, wiecie, bo to nie jest tak do końca, bo to, że Apple pozwoliło na to, żeby wydawać te kolejne sklepy, to nie znaczy, że zrezygnowało z tego, żebyś ty musiał u Apple'a podpisać tą aplikację.
Tak, ale tam jest bardzo dużo...
I z certyfikatem swoim deweloperskim. I Apple nad tym panuje, tak? Jeżeli się okaże, że jakiejś aplikacji jest wirus, który jest rozpowszechniany przez jakiś tam inny sklep, to Apple tą aplikację jest w stanie ten certyfikat odwołać i tego dewelopera nieuczciwego momentalnie zablokować i jego wszystkie aplikacje wycofać z wszystkich telefonów na świecie. Tak działa to dzisiaj w Apple Store, też to jest jakby takim fundamentem platformy Apple'owskiej, tak?
Apple Store, tylko zastanawia mnie to, tak, kiedy będziemy mieli drugi sklep, który jest backdoorem po prostu.
Ale to jest właśnie, o czym ci mówię, że chodzi o to, że nawet dzisiaj nie jesteś w stanie na Macu swoim uruchomić żadnego procesu, który publicznego, takiego na iOSie, na Macu tak samo. Na Macu, jeżeli ściągniesz aplikację z jakiegoś tam z internetu, ze strony, to ona jest też podpisana deweloperskim certyfikatem.
Ale możesz poprosić o to, żeby się uruchomiła, nawet jeżeli nie jest podpisana.
Tak.
W nowych systemach możesz, mi się wydaje, że już nie...
W każdym. On ci nie uruchomi, wchodzisz w ustawienia.
Kontrol, naciskasz kontrol i dajesz otwórz. I wtedy możesz.
I otworzy zawsze.
Tak, dokładnie.
Cokolwiek.
Więc ja uważam, że to.
Ale na iOSie nie. Ale na iOSie oczywiście nie.
Natomiast wiesz, Norbert, ja nie wiem, jak ten nowy update będzie funkcjonował w takiej kategorii, że powiedzmy, nie wiem. Starsza osoba dostanie telefon i gdzieś w drodze ewolucji za półtora roku będzie miała inne źródło pobierania aplikacji.
Nie będzie miała. Znaczy, no właśnie, bo na końcu to jest to, co chciałem powiedzieć, domykając temat. 99,9% ludzi korzystających z iOS-a nigdy nie zainstaluje żadnego zewnętrznego sklepu. Okay. Tyle.
Tak, to jakaś nisza oczywiście. Oni będą pewnie próbowali przyciągnąć ze swoich aplikacji do tych sklepów, ale to się uda tylko w przypadku jakiegoś Epika, czy jeśli już, tak, tak moim zdaniem.
I w przypadku kilku geeków, którzy faktycznie będą chcieli to zrobić, normalny użytkownik zawsze zostanie u siebie. Znaczy u siebie, po prostu w tym, co daje iOS.
Dobra.
Tak uważam.
Co mamy dalej?
Dobra, czyli...
Mamy w ogóle dzisiaj jeszcze kilka tematów. Bardzo fajna rzecz, którą muszę powiedzieć, potem całą resztę można jakoś tam przyspieszać, ale to jest mega ciekawa rzecz, bo w Polsce mamy bardzo rozpowszechniony sposób płatności fajnej, którego wy w Stanach, Marcel, nie macie, czyli Blik. Blik, który obsługuje wszystkie banki w Polsce tak naprawdę już w tej chwili, każdy bank ma Blika. Co więcej, Blik się wybiera za granicę i zamierza wychodzić na zewnątrz. Wszyscy słuchacze wiedzą, co to jest Blik. Ja w ogóle na przykład, jeżeli płacę w internecie za jakąś usługę w Polsce, czyli usługę albo nawet nie usługę, towary, produkty, w ogóle to dawno już nie płaciłem niczym innym niż Blikiem. I bardzo fajną integrację teraz z Blikiem wdrożył Postnet, czyli producent kas fiskalnych, bo oni omijają, to jest bardzo ważna rzecz, bo oni omijają troszeczkę to, co jest zmorą płatności różnymi kartami płatniczymi, czyli prowizje. Bo wiadomo, że jeżeli mamy płatności kartami, no to mamy prowizję, bierze to jakiś tam jeden albo drugi operator płatności kartowych, a w nowych kasach Postnetu masz wbudowaną obsługę Blika, czyli możesz bezpośrednio na kasie fiskalnej, nie płacąc żadnej prowizji nikomu, obsługiwać płatności Blikiem, czyli de facto możesz nie mieć żadnego terminala płatniczego i po prostu... Przepraszam, jest prowizja, ale bardzo niska, 0,6% od transakcji, a przez 18 miesięcy nie ma tam żadnych kosztów, więc to jest bardzo tanio tak naprawdę i masz to wbudowane bezpośrednio w kasę fiskalną, czyli nie musisz mieć żadnego terminala do płatności, żeby obsługiwać płatności, no takie jakby elektroniczne.
Znaczy ja tutaj bym chciał dodać jedną rzecz, bo...
No mam specjalistów z branży bankowej, więc Słucham.
Tak, ale pierwsza rzecz jest taka, że chyba jakoś teraz od marca albo na dniach, już nie pamiętam dokładnie, ale startują, że BLIK nie będzie taki zupełnie darmowy. Tak? Dotychczas BLIK był darmowy, jeśli chodzi o wypłaty z bankomatów. Teraz mają one już wprowadzane przez banki. Nie wiem, czy wszystkie, ale wiem, że tutaj głośno było, jeśli chodzi o mBank, bardzo, tak? Tam ludzie byli oburzeni, że będzie trzeba płacić prowizję od wyciągania również z BLIK-iem. Natomiast druga rzecz jest taka, bo ty mówisz o tych POS-ach i no to jakby tutaj, mimo że jest to biznes, ja myślę, że przez to te opłaty, tak jak mówisz, też są tam po jakimś czasie, one się pojawią i pewnie tak naprawdę pewnie się w końcu wyrównają z tymi kartowymi, tylko tak naprawdę kto inny będzie tą prowizję pobierał, no bo jakby BLIK jest tutaj polskim tworem zrzeszenia polskich banków, tak, a natomiast no, chcemy jakby nie dzielić się tym z tymi zagranicznymi podmiotami typu Visą czy Mastercardem i tu jest cała ta, ale tak naprawdę nie znaczy, że nie chcemy na tym zarabiać, nie? Więc pewnie ostatecznie to będzie, może być niższa ta prowizja i nie wymagać dodatkowych urządzeń. To jest jakby na pewno zaletą. Natomiast nie sądzę, żeby tutaj ten argument na dłuższą metę, że to jest darmowe, był taki, wiesz, obowiązujący. Natomiast druga rzecz jest taka, że a propos tego, jakie na przykład obecnie przedsiębiorcy korzystają z BLIK-a, to ja za każdym razem, jak idę do fryzjera, to już od wielu miesięcy moja fryzjerka mówi, że nie da się u niej płacić kartą, tylko gotówka, ale mogę zrobić jej przelew BLIK na jej numer telefonu.
Ach, no bo to jest w ogóle już inna sprawa, bo przecież ona w tym momencie w ogóle omija jakąkolwiek fiskalizację i po prostu nie płaci tak od tego podatku.
Tak, i jakby i tutaj myślę, że to ten te osoby, które tak robią, ich nie zachęci to, że mają w kasie fiskalnej, tak? Bo ona paragonu nie drukuje na ogół pewnie, nie?
To w ogóle to jaką BLIK otwiera taką właśnie drogę do szarej strefy. No bo przecież ja też, kurczę, panu, który ogarnia ogródek, płacę BLIK-iem. Albo...
Myślę, że mnóstwo jest takich przykładów. W ogóle z tego, co gdzieś tam w internecie poczytałem, to podobno BLIK-iem są załatwiane, znaczy są dwie usługi w Polsce, które obecnie załatwiają sprzedaż narkotyków. BLIK i plus impost.
I paczkomat. Dokładnie tak.
Tak.
Też tak słyszałem, że tak się kupuje. Że
niesamowicie jest to używane. Plus Telegram.
Tak, no bo na Telegramie się umawiasz, bo jest, masz, czy tam na Signalu, bo masz w pełni szyfrowane połączenie. Tak. Płacisz BLIK-iem skąd, dokąd, gdzieś tam przechodzi, nie wiadomo za co i w ogóle.
Tak, odbierasz paczkę.
Odbierasz paczkę w paczkomacie, więc...
Nie chcę wiedzieć, skąd to wiesz.
Ja poczytałem w internecie, nie wiem, osobiście nie mam na ten temat żadnych doświadczeń z tym związanych.
Powiem, że w Stanach funkcjonuje coś podobnego do BLIK-a, to się nazywa Zelle. Mamy Zelle i Venmo. I Venmo to jest aplikacja osobna, trochę coś jak Revolut i to jest bardzo popularne, że jak idziemy gdzieś na stragan, jakiś farmer's market, jakiś kupić warzywa czy coś, to możemy zapłacić Venmo, a Zelle to jest taki system szybkich przelewów pomiędzy bankami, bo sam przelew jako wire transfer to jest coś bardzo niespotykanego tutaj, raczej inne formy.
Znaczy właśnie, w Polsce ludzie bardzo też korzystają z Revoluta, tak? Młode osoby, jeśli chodzi o przelewanie sobie wzajemnie tych pieniędzy, a mówisz, że w Stanach Venmo, tak?
Venmo jest zdecydowanie, to jest... Venmo to jest, powiem tak, to jest Revolut bez wymiany walut. Ja nawet nie, bez, tak, bez przewalutowania chyba. Ja nie kojarzę, żeby tam było. Natomiast reszta funkcjonuje tak samo. Do Venmo dostajesz swoją kartę płatniczą i to przelewasz bardzo szybko pieniądze.
Wiecie, to pomiędzy wszystkim. Jeśli chodzi o młodych ludzi Revoluta, to z jednej strony mi się wydawało, Maciek, że jest tak, jak ty mówisz, że to młodzi ludzie korzystają z Revoluta, przelewają sobie pieniądze i w ogóle. A z drugiej strony ja mam takiego bardzo młodego człowieka w domu, tego 14-latka, i on miał dość wcześnie Revoluta Junior, trochę lewego, bo ten Revolut Junior to tam musisz mieć więcej niż 16 lat, więc trzeba było podnieść mu wiek internetowy, że miał 16 lat i mógł mieć kartę Revoluta dodaną tam do Apple Pay'a i w ogóle. ale generalnie on był absolutnie wykluczony ze swojego środowiska, mając Revoluta, bo nikt z jego znajomych nie ma Revoluta, bo wszyscy u niego w klasie, bo teraz był taki moment, oni tam pokończyli te 13 lat jakiś czas temu, więc mogli mieć normalnie już swoje konto bankowe. I 100% klasy ma konto w M-Banku. Nie, M-Bank. M-Bank, rozumiecie? 100% ludzi, którzy są u niego w klasie, ma konto w M-Banku.
Przyznam, że nie rozumiem. Dlatego właśnie miałem pytać Maćka, co to znaczy, że młodzi ludzie, bo mamy różne definicje młodych ludzi na pewno.
Ja nie wiem, czy my, czy my o tym już nie rozmawialiśmy, że to może, bo jest tak, że w większości przypadków to jest tak, że te dzieci mają rodziców w wieku właśnie pewnie moim, może trochę młodszych i w ogóle, czyli takich, którzy weszli w elektroniczną bankowość i wtedy był tylko M-Bank.
Tak jest i myślę, że to jest kwestia tego, że po prostu zakładasz też dziecku, żeby mieć szybkie przelewy do niego i to jakby... Pewnie i to tak. Jest takie wychowywanie kolejnego pokolenia, nie?
Tak, zgadza się, ale skoro jesteśmy przy rewolucie, to mamy tutaj na liście kolejny temat, czyli też...
Też chciałem tego nawiązać.
No właśnie, tak domyślam się, czyli, czyli Revolut wprowadził fajną rzecz, czyli Revolut Reader. To jest taki mały czytnik kart, który spina ze swoim Revolutem biznes, czyli z takim biznesowym kontem. I, no i wtedy po prostu masz taki czytnik, każdy może do ciebie przyjść, zapłacić ci kartą. Przykłada tylko telefon do tego czytnika bezprzewodowo i tutaj jest 0,8%. A przypomnę, że taka normalna prowizja, którą pobierają zazwyczaj różne banki i w ogóle, to jest chyba 1,7, 1,4 mniej więcej prowizji. No to tu jest jednak 0,8% to jest sporo mniej, w tym Bliku jeszcze mniej, bo 0,6. Więc robi się tutaj konkurencja na tym rynku. Sam ten Revolut Reader wygląda, no taki po prostu ma małe białe pudełeczko.
Ale były takie rozwiązania.
Oczywiście,
nawet chyba
tak.
W Apple Store nawet sprzedawane, z tego co kojarzę. Była SumUp, tak?
Tak, kiedyś.
Czy coś takiego?
Tak, tylko że Revolut ma ten plus, że po prostu jest bardzo znaną usługą, bardzo powszechną usługą, więc, więc faktycznie tutaj jest, no. Spoczko opcja, żeby płacić tym Revolutem i faktycznie jest to fajne, że dużo przedsiębiorców takich małych może mieć bardzo dużo możliwości, no bo faktycznie te kasy, nie kasy tylko drukarki fiskalne i połączone, kasy fiskalne połączone z Revolutem, znaczy z Blikiem, tutaj ten Revolut Reader, no to jest tutaj bardzo dużo możliwości, żeby przejmować transakcje właśnie metodą bezgotówkową. Coś do dodania, w tym temacie macie, czy nie?
Chyba nie.
Ja nie bardzo.
Dobrze, to przejdźmy do tematu, który jest tutaj bardzo gorący.
Bardzo gorący, niosły i medialny, szumny i ciepły.
Tak, nie wiem, kto go dopisał, pewnie Maciek, podejrzewam.
Marcel mi się wydaje.
A, Marcel. Pożar w fabryce Tesli. Jak to było?
No.
Ja może powiem tylko, jak wyglądały nagłówki w Polsce, bo nagłówki niektóre były takie, trwa ewakuacja fabryki, nie, pożar w fabryce Tesli, trwa ewakuacja.
Znaczy, nagłówki były znacząco inne od faktów i myślę, że może fajnie jakbyś Norbert w bardzo krótkim takim streszczeniu powiedział, jak było naprawdę, bo wiem, że śledziłeś to.
Wiesz co, to śledziłem ja, śledził Maciek, czy generalnie to było tak, że przeczytałem taki jeden artykuł, chyba Maciek mi go finalnie podrzucił, był najciekawszy, gdzie artykuł był pierwszy tam właśnie tytuł był pożar w fabryce Tesli, czy tam płonie fabryka Tesli, coś takiego, a potem było 7 jakby akapitów bez znaczenia i w 8 pod koniec było napisane, że no pożar to a tak w ogóle to po prostu jakaś tam grupa podpaliła słup wysokiego napięcia.
No,
i to był ten pożar. Ten słup jest oddalony o kilka kilometrów od fabryki, żeby nie było.
Moja taka finalna, właśnie jak słyszałem to, że byli zaangażowani w to aktywiści ekologiczni.
Trochę, brakowało mi tego słowa, tak.
Trochę nie rozumiem tej logiki tutaj, ale nawet nie wchodzę w to. bardziej to bym chyba na ich miejscu uderzył do fabryki diesli BMW albo
Volkswagena.
Volkswagena, tak? Stary dobry turbodieselek, a nie no Tesla. No ale nie mówię, nie wnikam tutaj, nie będę.
Ale jakbyś był niemieckim aktywistą, to byś wspierał lokalne biznesy.
Oni to trochę zrobili dlatego, że z tego, co ja tak podejrzewam, i to po prostu chodzi o to, że Tesla, budując tą fabrykę, wycięła bardzo dużo lasu. I oni protestują przeciwko wycince tego lasu, a Tesla podobno chce wyciąć jeszcze więcej tego lasu, bo chce tą fabrykę jeszcze powiększyć, więc tam pewnie chodziło o to. I bardzo możliwe, że ci aktywiści mieli słuszne cele i ja w ogóle nie neguję tego, ja w ogóle nie wnikam w to, czy oni zrobili to w jakiś stopniu, na pewno uzyskali ogromny rozgłos, szczególnie w Polsce. Ja pokazuję tylko to, jak wyglądają dzisiaj media. Jeżeli mamy Teslę albo samochód elektryczny, to robi się z tego ogromna, ogromna sensacja i wszyscy starają się zrobić wszystko, żeby złapać się na falę klików, po to, żeby napisać jakieś sensacje związane z Tesla albo innym samochodem elektrycznym. I jest to po prostu, no już przechodzi ludzkie pojęcie, żeby nie powiedzieć, że dzisiaj przeczytałem artykuł, który podrzuciło mi pewne konto na Twitterze i artykuł jest dość długi i cały artykuł jest o tym, no długi jak długi, może nie tak długi, w każdym razie jest news i news wygląda tak. Korek na ulicy Lwowskiej w Wadowicach. W elektryku zabrakło prądu. No i jest tam artykuł, że ten korek był właśnie, że no problem może być, że tam bleble samochód elektryczny, skończył się prąd w baterii, zablokował na kilkanaście minut ulicę Lwowską. I więc jest to oczywiście, że problem może być też, jak widać, z jazdą dookoła komina, bo braknie prądu. I zastanawiam się, czy nigdy w żadnym samochodzie spalinowym nie zabrakło paliwa w całej historii stuletniej motoryzacji.
Nie, ja mogę ci od razu powiedzieć, że mi w czasach studenckich wielokrotnie brakowało paliwa w samochodzie. Czy wielokrotnie, może nie, ale ze trzy razy mi się zdarzyło, że po prostu jechałem przez Wrocław, no i nie dojechałem do tej stacji, no nie? Miałem ją, mówię, a jeszcze kawałek.
A było, pisały o tobie lokalne media?
Nie, dlatego to jest jeden z najidiotyczniejszych artykułów, jakie w ogóle można napisać. To jest, nie bójmy się krytykować rzeczy, które są głupie, bo ktoś to chyba musi w końcu powiedzieć. No to jest pisanie głupot.
A najlepszy do tego, bo ja to oczywiście wrzuciłem na Twittera ten artykuł i tam go retweetowałem i najfajniejsza była jedna odpowiedź kogoś, który to pisał. Straty wyceniono na 21,37.
Było w Wadowicach.
Dokładnie, było w Wadowicach.
Nie, po prostu poziom debaty na temat tego przez takie argumenty upada i to mnie chyba boli najbardziej, bo nie ma nic złego rozmawiać o zasięgu samochodów elektrycznych, o szybkości ładowania, o dostępności ładowarek. To jest coś, co jest przed nami, to jest coś, co Norbert, ty de facto uprawiasz, pewnego rodzaju ewangelizacja na temat EV i to jest normalne, że masz debatę jakąś na ten temat. Natomiast, żeby ta debata miała jakąkolwiek wartość, no to nie można mieć argumentów z dupy.
Dobra, ale jeszcze wiecie co, ja bym chciał...
Mów.
Dobra? Znaczy ja bym chciał jeszcze tylko wrócić do jednego tematu tego pożaru, nie? Bo słuchajcie, no oni, ci aktywiści, tak, z tą awarią, tym pożarem, który zrobili z tym SUP-em, oni spowodowali, że jakaś tam chyba 1/3 Berlina nie miała w ogóle prądu.
A dwie czy trzy małe miejscowości wokół Berlina, w ogóle całe miejscowości nie miały prądu.
Tak, ale to spowodowało jakąś katastrofę energetyczną, tak, w regionie.
Nie, katastrofę, nie idźmy już aż tak głęboko.
Nie, no ale wiesz, chodzi o to, że stanęło pewnie mnóstwo biznesów, tak?
To był bardzo poważny problem, Marcel.
Wiesz, wyobraź sobie, Marcel, taką sytuację, że 1/3 Warszawy nagle stoi.
Wyobrażam.
Bo jakiś idiota podpalił SUP, nie? I chodzi mi o to, że ja uważam, że powinni ich oskarżyć o terroryzm.
Tak. ale to też niesie w ogóle.
Prokuraturze niemieckiej niech się zajmują swoimi problemami.
To jest w ogóle rozmowa, którą ja będę chciał przeprowadzić z Bartkiem Derskim z Wysokiego Napięcia. Mam to w planach zrobienie w przyszłym tygodniu. Dlaczego jest to w ogóle możliwe w współczesnym systemie energetycznym, że ktoś podpala jeden słup z jakimś tam trafą, nie trafą, nie wiem, i pada 1/3 Berlina, cała fabryka Tesli, kilka miejscowości, a na końcu jest jeszcze w ogóle mega ciekawe to, dlaczego ta fabryka stała przez 3 dni. Dopiero 3 dnia, czyli chyba dopiero dzisiaj, uruchomiono z powrotem produkcję. Co się stało?
2 tygodnie nie uruchomią.
Jeszcze raz?
Przez 2 tygodnie nie uruchomią tej produkcji, już zapowiedzieli.
Podobno dzisiaj uruchomili częściowo.
Tak? Aha, tak. Okej, okay. No to może coś tam się zmieniło, bo była mowa o 2 tygodniach. Ja byłem w szoku w ogóle, nie? Że jak 2 tygodnie.
Ale w ogóle, wiesz, jak to jest możliwe, że... Bo wiesz, Bartek Derski, on zna totalnie dobrze polski system energetyczny, więc zgarnę go na rozmowę, szczególnie, że ma do mnie wpaść tutaj do domu. I porozmawiam z nim właśnie, jak to jest możliwe, że jeden słup spowodował tak dużo problemów w systemie energetycznym, no, tak poukładanego by się zdało państwa jak Niemcy.
Słuchajcie, to zaparkujmy ten temat, bo to jest dobre pytanie, ja bym się sam chciał dowiedzieć czegoś więcej. Zamiast...
Dokładnie tak, więc ja to, dobra. Więc ja to zrobię. I jakby jeszcze tylko
jeszcze mamy jeden temat od Marcela. Tak,
ja musiał tylko dodać, trochę tutaj się wytłumaczyć jeszcze do tego tematu tej elektromobilności i tego, że właśnie głupi temat korek na Lwowskie w elektryku zabrakło prądu, to ja bardzo często w swoich takich rozmowach elektromobilności, tym co piszę, przesadzam i pokazuję ją też taką od tej drugiej strony, czyli pomijam niektóre problemy i w ogóle. Robię to absolutnie w kontrze do takich rzeczy. No po prostu, skoro można napisać artykuł o tym, że w elektryku zabrakło prądu i zrobił korek, no to naprawdę trzeba mieć do tego przeciwwagę.
To można napisać, że się ładuje w 20 sekund.
Dokładnie tak.
Albo libacja na skwerku.
Albo libacja na skwerku.
Nie, no zgadzam się. Brakuje... Ja już jakby nic mądrzejszego nie powiem. No. Brakuje sensownej debaty po prostu w tym temacie, bo jeżeli będziemy brać, no nie bójmy się tak powiedzieć, argumenty z resztoka, będziemy się, że tam zostaniemy.
Mamy temat jeszcze jeden, który ktoś dodał, też nie wiem kto, bo nie podpisał się.
Ja dodałem temat, Norbert, ponieważ to jest temat, którym zakończyliśmy odcinek poprzedni, bo to było moje pytanie w poprzednim odcinku, który nagraliśmy bez Maśka wtedy. Moje pytanie było odnośnie tego, czy jest szansa na to, że Unia Europejska wprowadzi cła na elektryki, że w jakiś sposób będzie się bronić przed tym napływem elektrycznych samochodów. Był taki w zeszłym tygodniu ten spektakularny napływ BYD do Niemiec i rozmawialiśmy chwilę
własnymi
o tym.
Statkami.
Tak, i ja dzisiaj wrzuciłem na naszą tą grupę właśnie screena o tym z artykułem, że właśnie Unia Europejska rozpoczyna pracę nad wprowadzeniem ceł na samochody z Chin.
No to przyznaj się, że do nich napisałeś, że widzisz problem.
Konkretnie to bankier.pl, ja oczywiście podlinkuję do tego artykułu.
Tak, tak. Jest taki fragment, tutaj wszystkie pojazdy elektryczne, które trafią do Unii Europejskiej z Chin po 6 marca 2024 mogą zostać dotknięte karnymi cłami antysubsydyjnymi. Wspólnota rozpocznie od czwartku rejestrację celną importu elektryków z państwa środka, podała agencja Reuters, z bankiera fragment.
Znaczy ja nie rozumiem jednej rzeczy w tym całym artykule, wiecie, bo ja sobie to przeczytałem i tak, bo to chodzi o samochody chińskie i że o to, że one są dotowane przez rząd chiński, tak, te produkcje. Natomiast ja tego kompletnie nie rozumiem, bo gdyby to było tak, żebyśmy, nie wiem, pieniądze unijne byłyby marnotrawione na to, żeby tutaj zaburzać konkurencyjność biznesów, no to moglibyśmy wtedy się do tego przyczepić, ale jeżeli robi to jakieś obce państwo, nam rozdaje tańsze samochody, to co nam do tego, żeby to blokować?
To jest jak najbardziej uzasadnione ekonomicznie z tego powodu,
co ciekawe,
pieniądze wychodzą z Unii Europejskiej zamiast zostać, gdyby możesz zamiast kupować BYD czy NIO czy Xiaomi, lepiej żebyś kupił Peugeota, Volkswagena, Alfa Romeo, Audi czy coś innego wtedy te pieniądze zostają w europejskich koncernach. I to jest podobny scenariusz i uważam, że czeka bardzo mocno Stany Zjednoczone i amerykański rynek samochodowy, bo tu są też ogromne koncerny, które będą dbały o to, żeby przetrwać na tym rynku i myślę, że tutaj też nastąpi ingerencja państwa w to. To nie jest trochę tak, że...
No tak, ale to wiesz, na zasadzie dowalmy cło na jakiś zagraniczny produkt, żeby sprzedawać swój, no to...
Ale poczekajcie, bo w ogóle najciekawsze w tym wszystkim jest to, że to ma dotyczyć samochodów produkowanych w Chinach, czyli
tak,
Tesla również produkowane w Szanghaju,
Volvo,
Dacia, która produkuje również w Chinach, one też będą miały te cła nałożone. Szczerze? Nie sądzę, żeby jakikolwiek europejski polityk miał tak duże cojones, żeby to wprowadzić, bo Chińczycy się odwzajemnią i dopiero wtedy zobaczymy, jak mamy przesrane.
Czy ja akurat uważam, jeżeli bawimy się trochę w takie typowanie, to ja uważam, że aktualna, że tak powiem, Komisja Europejska i uważam, że Ursula von der Leyen jest jakby bardzo spokojnie, że tak powiem, w stanie pójść w tym kierunku, żeby tak nazwijmy to, zabezpieczyć interesy unijne w tej kwestii.
No dobra, ale to jest absolutnie bez sensu, bo zobacz, jeżeli powstanie fabryka, jeżeli to wejdzie w tej formie i powstanie fabryka takiego BYD w Unii Europejskiej, to wtedy BYD nie będzie obłożony tymi cłami, bo będzie produkował w Unii Europejskiej. Nieważne, że rząd chiński będzie to dotował i te pieniądze w tego BYD czy w kogoś innego wpychał, produkują w Europie, to nie są zagrożeni cłami. Nie, to nic mi się tu nie zgadza. Absolutnie.
I tak kasa wraca do Chin. Tak.
Dlatego Norbert, powiem ci, ciekawe jest to, że ja podniosłem ten temat w naszym poprzednim odcinku, bo ja się wręcz spodziewałem tego. Był to dla mnie naturalny, absolutnie naturalny ruch ze strony Unii Europejskiej, żeby takie cła wprowadzić, bo to jest... No przy tych cenach, przy tej jakości, przy tej innowacji, którą te chińskie samochody dostarczają, to dla mnie to jest nóż w plecy praktycznie wszystkim producentom europejskim, a producenci europejscy są szczególnie zorientowani wokół dwóch krajów, Niemiec i Francji, BMW, Daimler, WAG, Peugeot, Renault, to są tutaj.
To skoro mówimy o tym, z kim będziemy nagrywali kolejne podcasty, to ja tutaj pozwolę sobie zaprosić, już ja wiem, że słucha tego podcastu na pewno, pozwolę zaprosić sobie do podcastu chyba najlepszego specjalistę od motoryzacji, którego znam osobiście, czyli Piotrka Pawlaka, który jest szefem, prezesem Toyoty w Norwegii i mam wrażenie, że chciałbym z nim porozmawiać, co branża ta klasyczna, motoryzacyjna, właśnie taka japońska, europejska, amerykańska, a Piotrek ma rozeznanie bardzo dobre, wcześniej pracował, był prezesem Forda w Polsce. Co ona myśli o tym, czy powinny się pojawić te cła, czy to nie będzie tak, że to będzie broń obosieczna, że my wprowadzimy cła, to oni wprowadzą swoje cła i nie będziemy mieli za co kupować komponentów i w ogóle. Więc zaproszę też Piotrka do któregoś z podcastów i porozmawiam z nim o tym, jak branża widzi, jak sama branża, bo wiesz, bo politycy to jedno, bo politycy mają szerszy ogląd, patrzą na dużo więcej rzeczy, mają naciski z różnych stron, a co myśli sama branża motoryzacyjna? Myślę, że to będzie również bardzo ciekawa rozmowa.
To jest bardzo ciekawe. Ja uważam, że jakby cała gra tutaj się nie rozbija o same samochody elektryczne, tylko jest jakby elementem wojny ekonomicznej Chin z Zachodem, która trwa od dawna i gdzieś jest to jeden z tych elementów, tak? Tego, więc fajnie posłuchać by było mądrych, którzy mają coś mądrego do powiedzenia na ten temat.
I tak będzie. Nie będziemy w następnych odcinkach się wygłupiali, nie będziemy my nic głupiego mówili, tylko zaprosimy kogoś mądrego. Super. No tak, słyszałem twój entuzjazm. Super.
No my z Maćkiem tacy wiesz, no. Chcesz nas zastąpić kimś bardziej lądem.
No wiesz, to podzielimy. Nie na stałe nigdy w życiu. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Mieliśmy nagrać krótko, nagraliśmy znowu ponad godzinę. Więc Słuchaczom życzymy miłego weekendu, bo my nagrywamy w czwartek klasycznie, to się pojawi klasycznie w piątek, więc miłego weekendu, miłego słuchania i słyszymy się w przyszłym tygodniu.
Cześć.
Cześć wam.
Cześć.
Love. Z miłości do technologii.